Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc wniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Nie wiem, jak się czujecie na koniec tych rekolekcji. Ta czterodniowa wędrówka. Mam nadzieję, że Duch Święty będzie nam wszystkim pomagał, aby wiedzieć, w którą stronę iść, że przed nami nie tylko przepiękne święta Wielkiej Nocy, święta Paschy, ale także możliwość zanurzenia się, spotkania się z Chrystusem, żeby doświadczyć mocy Jego męki, Jego krzyża, Jego zmartwychwstania, tej mocy przechodzenia przez nasze życie potężnego Boga, który wrócił z cmentarza, który jest potężniejszy od jakiejkolwiek obawy, od jakiejkolwiek nerwicy, jakiegokolwiek lęku, że ten Chrystus przynosi, jest pełen Ducha Świętego i chce tego Ducha Świętego nam dawać. Dzisiaj takie piękne słowo towarzyszy nam na koniec tych rekolekcji. Bardzo mnie to poruszyło, kiedy słyszymy na nowo Mojżesza. Mojżesz towarzyszy nam od niedzieli. Dzisiaj słyszymy Mojżesza, który jest już sędziwy. Izraelici są już blisko u bram ziemi obiecanej. I wtedy Mojżesz kładzie im na serce, przypomina im obietnicę Boga. Zostawiłem wam Boże przykazania. Zostawiłem wam Boże wskazówki. Dałem wam Boże słowo. Jeśli będziecie się go trzymać, jeśli go zechcecie wypełniać w życiu, to Bóg was nie tylko wprowadzi do ziemi obiecanej, ale da ją wam na własność. Bardzo mnie pociesza to słowo. Dlatego, że dzisiaj jako cywilizacja idziemy w zupełnie innym kierunku. Dzisiaj przechodzimy od jednej rewolucji do drugiej rewolucji. Jeszcze nie skończyły się fale uderzeniowe, które nieustannie uderzają, zwłaszcza w najmłodsze pokolenie, rewolucji seksualnej. Kolejnej fali uderzeniowej w postaci rewolucji transgenderowej, która postawiła w centrum wyobrażenie człowieka, który jest skoncentrowany na swoim własnym ja. Człowieka, który nie znosi żadnych ograniczeń. Nawet tych ograniczeń, które mu stawia nie tylko rodzina, nie tylko role społeczne, nie tylko macierzyństwo, ojcostwo, ale nawet własna biologia, własna płeć. Wszystko ma być zależne od mojego ja chcę. A w tej chwili także jesteśmy przed kolejną rewolucją, która pęcznieje, która narasta, która przechodzi przez największe organizacje międzynarodowe, ONZ, czy także Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, które jest rozpropagowane pod kryptonimem Wielki Reset. Jeśli ktoś działa w samorządzie albo w szkolnictwie, albo w kulturze, albo w polityce, to będzie nieustannie się z tym stykał. W tym opakowaniu przychodzi nowa rewolucja. Ona się nazywa czwartą rewolucją industrialną. Jest taki gentleman, jest taki pan, który się nazywa Klaus Schwab, który nieustannie w tej chwili podsyca tę rewolucję. Nie mogą się wielki, światowy, zglobalizowany kapitał nie może się doczekać, kiedy wreszcie ta rewolucja zostanie wprowadzona. Ona wjeżdża w nasze życie na hasłach nie tylko równości, ale także czystości powietrza, ekologii, szacunku do ziemi. I marzeniem tej rewolucji, tego wielkiego resetu jest stworzenie nowego społeczeństwa. Nowego społeczeństwa, tylko teraz muszą nam przepukać mózgi, muszą nas przekonać do tego nowego społeczeństwa. W tym nowym społeczeństwie wielki kapitał tego świata chce nam wszystko dać. Waszym dzieciom, waszym wnukom będzie wszystko udostępnione, umożliwione. Mieszkania, samochód elektryczny, dojazd do pracy, wakacje, ale za cenę wyrzeczenia się własności prywatnej. Wszystko będzie na zasadzie wynajmu albo dzierżawy i będzie potem wracało do właściciela, jakim będzie wielkie państwo, wielki brat. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że mądrość chrześcijańska zawsze mówiła i przypominała, na przykład święty John Henry Newman mówił, że gwarancją wolności minimum własności. Jak jesteś na swoim, to masz prawa. I zobaczcie, Bóg, który nas kocha i który nas traktuje serio, jak swoich dzieci, jak swoich prawdziwych synów, córek. Nie tylko obiecuje nam, wprowadzę cię do ziemi obiecanej, do ziemi opływającej moim błogosławieństwem, ale dam ci ją na własność. Będziemy właścicielami nieba. Będziemy właścicielami tego cudownego efektu, jaki Bóg chce w nas czynić, to znaczy świętości. Będziesz na swoim. Będziesz się cieszył prawdziwą miłością Ojca, bo tak wygląda dziedzictwo. Ojciec nigdy dzieciom nie zostawia czegoś na wynajem, albo na dzierżawę, albo na trochę, tylko jest Twoje. Kocham Cię i dlatego Ci to daję. Bardzo mnie to pocieszyło, bo my potrzebujemy, jak w każdej epoce, także tutaj, dzisiaj, w tym momencie, w Kościele, w naszej wierze, w naszym przylgnięciu do Boga i do Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, znajdować tutaj przystanek wolności. I inne słowo jeszcze przepiękne, które dzisiaj przez Mojżesza Pan Bóg nam kładzie na serce, to jest to słowo o wierności. Nie zapomnij. Nigdy niech Ci nie uleci z Twojego serca to, co Ci powiedziałem, co Ci dałem. Pamięć to jest bardzo ważny organ wiary. Całe Pismo Święte jest pełne tej prośby, tej zachęty Pana Boga, tego zaproszenia. Pamiętaj, Izraelu. Nie zapomnisz, Izraelu. Kiedy Cię wprowadzę do Twojej ziemi, kiedy Ci dam ziemię, której nie kupowałeś i studnie, których nie kopałeś i dam Ci winnice, których nie sadziłeś i dam Ci doświadczyć naprawdę darmowości mojej łaski, mojego błogosławieństwa, to ważna jest jedna rzecz. Strzeż się i pilnuj. Pilnujmy się sklerozy. Uważajmy na Alzheimera duchowego. Jeśli człowiek zapomni, jeśli zapomnisz to, co Bóg uczynił dla ciebie, jeśli zapomnimy te momenty, kiedy Bóg był blisko, dawał nam świadectwo o sobie, jeśli o tym wszystkim zapomnimy, to się pogubimy. Dlatego pod tym wszystkim kryje się jeszcze taka ostatnia zachęta na ten czas rekolekcji. Zachęta, prośba Boga, ufaj mi, ufaj mi. Bóg mówi dzisiaj o tym, że jeśli zaufasz mojemu słowu, jeśli nie będziesz w nim grzebał, jeśli nie będziesz nim manipulował, nie będziesz sobie dopasowywał Ewangelii do siebie czy do współczesnych czasów. Zobaczcie, dlaczego jest tak trudno w tym momencie także Kościołowi w tych zmieniających się czasach. Bo żeśmy się, czy chcemy, czy nie chcemy, znaleźli na pewnym skrzyżowaniu, na pewnym rozstaju dróg. I wszystko teraz będzie zależało od tego, w którą stronę pójdziemy dalej. Czy będziemy chcieli być jako uczniowie Chrystusa, solą ziemi, tak jak On chciał? Czy będziemy słodzikiem, próbując się dopasować, dostosować do gustów ludzi, przyciąć sobie Ewangelię na własny rozmiar, albo zrobić z religii taki wielki supermarket. Każdy sobie dobierze to, co mu się podoba. Jezus mówi, poznacie prawdę i prawda was uczyni wolnymi. To był fragment z Ewangelii, który był ukochanym fragmentem Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Bardzo często do tego wraca. On naprawdę uwierzył, że Bóg nas kocha do tego stopnia, że nam uczyni serce wolne, myśli wolne. Że nam podaruje także ziemię wolności, jaką jest ziemia obiecana. Potrzebujemy tylko zaufania. Może będziemy przechodzić przez różne momenty jeszcze. Wiele jest prób, które czekają na sprawiedliwego, ale ze wszystkich Pan go uwalnia. Być może już jutro ktoś będzie przechodził przez kolejną próbę. Może będziemy przechodzić przez jakieś upokorzenie, jakieś zasmucenie, jakąś trudność. Na pewno będziemy przechodzić przez kolejne zmarszczki. Na pewno będziemy chodzić przez różne niespodzianki, które nam sprawi nasz organizm, nasza psychika, nasz umysł. Święty Węcik, ksiądz Piotrek Pawlukiewicz, z którym pracowaliśmy razem tutaj w kościele świętej Anny, którego już nie ma. Pamiętam, jak żeśmy nieraz się zastanawiali i sobie tak mówili i dochodziliśmy do zgody, że nawet nie jest ważne, ile jeszcze człowiek będzie żył. Ważniejsze jest, ile człowiek jeszcze będzie miał sprawny umysł. Żeby móc jeszcze wypowiedzieć to, co Bóg każe wypowiedzieć, żeby się móc jeszcze skomunikować, móc jeszcze mieć radość głoszenia, przekazywania innym wiary. Zaufanie. Pan Bóg prosi o zaufanie. Ufaj mi, ufaj mi. Jest taki piękny obraz, kiedy Izrael jest przyrównywany w Piśmie Świętym do gołąbka, gołębicy, nieraz. I ta gołębica leci i w pewnym momencie dostrzega z tyłu, że atakuje ją jastrząb. Jastrząb pikuje w nią, atakuje ją tak, że ona nie ma szans, żeby uciec przed tym jastrzębiem, ale zauważa, że już jest niedługo, niedaleko do skał. Byle do nich dopaść, byle się tam schować. Jest piękna taka strzelina. Jak ona tam zdoła dotrzeć, to uratuje się przed jastrzębiem ze wszystkich sił. Rzuca się w tamtym kierunku, dopada do tej strzeliny, a z tej strzeliny wydobywa się jadowity wąż. Z przodu śmierć i z tyłu śmierć. I wtedy ta gołąbka, ta gołębica zaczyna piszczeć, zaczyna wołać, wołać do Boga, przywoływać Go. I w tym momencie, kiedy jastrząb miał ją już porwać, i w tym momencie, kiedy miała być już ukąszona przez jadowitego węża, w tym momencie Bóg używa swojej ręki i ją ratuje. Tak właśnie, tak wyglądała Pascha Izraelitów. Kiedy wyszli w nocy z Egiptu na czele z Mojżeszem, oni wtedy dali się Bogu namówić na to, żeby mieli przepasane biodra, zapalone pochodnie, zaufali Bogu. I w tym momencie, kiedy zaczynają iść, dają się Bogu prowadzić, nagle dochodzą do morza, potężnego morza, które im zagradza drogę. I co teraz? A z tyłu nadciąga z rydwanami, z potężnym wojskiem wściekły faraon, który chce im dać lekcję, że bez jego pozwolenia nie wychodzi się z Egiptu. Tak się nie robi. Jesteście niewolnikami i sobie to zapamiętacie na zawsze. I wtedy, co się dzieje? Izraelici zaczynają wołać do Boga, zaczynają prosić Go. I Bóg przychodzi z pomocą. Znamy tę historię. Jest taki jeden obraz, taki jeden midrasz, który komentuje tę historię, ten moment biblijny, bardzo mi przypadł do gustu. Mianowicie, kiedy Izraelici są przerażeni, bo widzą, że z przodu morze, z tyłu faraon i oni są bez wyjścia, są zakleszczeni i oni zaczynają wołać do Boga i Mojżesz także prosi, modli, Boże, pomóż nam, ratuj nas i Bóg mówi, Mojżeszu, wyciągnij laskę, którą masz w ręku, uderz morze i morze się roztąpi. I Mojżesz przychodzi, wyciąga laskę, uderza w morze, a morze nie rusza się. Jest w tym samym miejscu. I ludziom opadają ręce, tak jak nam dzisiaj. W wielu miejscach, przy wielu sytuacjach opadają nam ręce. Ludzie, w jakich czasach żyjemy? Co się z nami dzieje? W którą stronę idziemy? Tu wojna, tu sztuczna inteligencja, tu algorytmy. Tutaj czwarta rewolucja industrialna. Gdzie my idziemy? Co będzie z naszą wiarą? Co będzie z Kościołem? Co będzie z Matką Najświętszą? I wtedy właśnie w pewnym momencie jeden z chłopak młody bierze rozpęd i rzuca się w to morze. I w tym momencie, kiedy on się rzucił w morze, morze się rozstąpiło. Bóg czasami poczeka do ostatniego momentu. Zapyta nas o nasze zaufanie. Bardzo często w Ewangelii ludzie przychodzili do Jezusa i prosili: Panie, ratuj, Panie, pomóż, Panie, uzdrów, Panie, wyrzuć ze mnie czy z mojego dziecka złego ducha. Jezus często pytał się: ale Ty wierzysz, że ja mogę to zrobić? Wierzę, Panie. A więc według Twojej wiary niech Ci się stanie. Jeśli masz wiarę, wiarą wypełnione serce, zobaczysz wielkie dzieła Boga. Ale jeśli masz wiary tyle, przepraszam za kolokwializm, co brudu za paznokciami, nie będziesz nic widział. Naprawdę wierzysz mi? Dzisiaj na koniec tych rekolekcji Bóg nam daje to słowo o zaufaniu. I jeszcze jedna rzecz, która mnie też bardzo porusza w tej Ewangelii, przestroga, jaką Chrystus zostawia w tej Ewangelii. On mówi tak, że nie przyszedłem zmieniać prawa, tylko przyszedłem je wypełnić, a więc nie zmieni się ani jota, ani kreska, aż się wszystko spełni. Jezus mówi, to jest Słowo Boga. Słowo Boga wam zostawiam, żeby się zrealizowało w waszym życiu, żeby je przemieniło, żeby przemieniło ten świat. Ono ma siłę, moc doprowadzić was do życia wiecznego. Tylko nie wolno wam niczego tutaj manipulować. Nie wolno wam kombinować na własne siły, na własną rękę. Bo kto by zmienił coś w moich przykazaniach i uczył tak innych, to będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Natomiast ten, kto ufa, kto przyjmuje i innych w ten sposób uczy, będzie największym w Królestwie Niebieskim. I tu mamy jeszcze te kategorie, najmniejszy i największy. Jezus mówi, ci, którzy kłamią, ci, którzy fałszują, ci, którzy dostosowują, robią po swojemu, zdradzają, nie będą najmniejsi. Natomiast ci, którzy okażą wierność i pociągną za sobą innych, będą najwięksi, najwięksi w Królestwie Niebieskim. Ta kategoria największego, najmniejszego to jest pewien paradoks, którym Jezus często się posługiwał. Bo tutaj Jezus mówi, będziesz najmniejszy, jeśli nie będziesz mi ufał. Będziesz żył po swojemu, tak jak chcesz. Natomiast staniesz się największym, jeśli mi zaufasz. I jeszcze pociągniesz za sobą innych. W innym miejscu Jezus jakby odwrócił tę kolejność. I powiedział, kto się uniży, ten będzie największy. A kto będzie chciał być wielki pośród was i będzie chciał, żeby inni go szanowali, żeby inni go respektowali, kto będzie pęczniał, będzie cały czas bał swoje własne ja, to wszystko straci. I to się nazywa paradoks. Paradoks egzystencji, o którym mówi Jezus Chrystus. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z miłości do mnie, mówi Jezus, i do Ewangelii, ten je zyska. I zobaczcie, tych uczniów, którzy za Nim szli i którzy dawali Mu się posyłać, On nazywał zawsze moimi braćmi najmniejszymi. Ten paradoks, który stosuje się w życiu, który potem zdaje zawsze egzamin. Chcesz być kimś, chcesz być wielki, chcesz wszystko chłonąć dla siebie, chcesz wszystko pod siebie, zostanie, nic Ci nie zostanie. Natomiast jeśli staniesz się mały, malutki, z miłości do Jezusa. Kiedyś święty Antoni, który był przez wiele lat na pustyni i znosił bardzo wiele walk także. Nieraz z modlitwą, nieraz z demonem, który próbował go przepędzić z pustyni, który chciał, żeby Antoniego namówić na kompromisy, na zdradę, na grzechy. I Antoni walczył nieraz do krwi. I w pewnym momencie poprosił: Boże, pomóż mi jeszcze zrozumieć, pokaż mi, ile jeszcze na mnie czeka prób, ile trudności jeszcze w życiu przede mną. I Pan Bóg otworzył mu na chwilę oczy i zobaczył ścieżkę swojego życia usłaną w pełną różnych pułapek nastawionych. I on się przestraszył, mówi: Panie, ale kto ocaleje, kto się uratuje? I usłyszał z tyłu za sobą głos: pokorny, pokorny. Chciałem na końcu dzisiaj jeszcze powiedzieć dwa słowa o moim ukochanym księdzu Dolindo, jeśli pozwolicie. Ja jestem przekonany i coraz bardziej to przekonanie we mnie rośnie, że Bóg naszym pokoleniom postanowił zapalić dwa potężne reflektory. I to są reflektory, które będą pomagać nie tylko katolikom, ale także niewierzącym. Pierwszym reflektorem, który Bóg zapalił dla naszych pokoleń, to był reflektor, w którym posłużył się zwykłą, prostą siostrą zakonną Faustyną. I to był reflektor Bożego miłosierdzia. Bóg postanowił wydobyć z Ewangelii to, co zostało gdzieś zapomniane. Ludzie, pokolenia naszych rodziców czy dziadków, którzy przeżyli potężne, straszne totalitaryzmy, rewolucje, wojny, świat nieludzki, świat doprowadzony aż do bezsilności, gdzie ludzie pytają, gdzie jest Bóg? I w tym momencie Bóg odpowiada swoim miłosierdziem. Widać, jak bardzo potrzebowaliśmy, jak potrzebujemy tego miłosierdzia, no wszędzie na świecie. Wizerunek Chrystusa Miłosiernego przyjął się. Dzienniczek siostry Faustyny to jest przykładem polskiej literatury najczęściej, najchętniej tłumaczony na największą ilość języków. Dzienniczek o Bożym Miłosierdziu przebił już dawno i Sienkiewicza, i Lema, i Sapkowskiego razem wziętych. Jak bardzo potrzebowaliśmy tego przesłania. Jak bardzo potrzebowaliśmy, żeby Bóg nam odsłonił ten właśnie atrybut, tę Jego stronę, że Bóg jest miłosierdziem, że Bóg przebacza. Co to znaczy, że Bóg jest miłosierdziem? Jezus mówi: bądźcie miłosierni, jak ja jestem, jak Ojciec mój jest miłosierny. Pomyślałem sobie kiedyś, że miłosierdzie, którego ja doznałem w życiu od Boga, polegało na tym, że w życiu można się pomylić, że w życiu można także zgubić się. Ale jeśli znajdziesz kogoś miłosiernego, to nie będzie od razu wyciągał konsekwencji. Tylko da ci kolejną szansę, będzie ci pomagał, będzie naprowadzał. Taki jest Bóg. A drugie potężne światło, drugi potężny reflektor, którym Bóg się posługuje, to jest właśnie ten reflektor, który Bóg zapalił, używając do tego zwykłego, bardzo prostego, zapomnianego księdza z Neapolu, księdza Dolindo Ruotolo, giganta, który był tak malutki. I tutaj jest ten paradoks. Siostra Faustyna, dziewczyna, która nic nie znaczyła, która nie miała wykształcenia, która w klasztorze była traktowana jako popychadło. Przy okazji beatyfikacji, zbierania świadectw, to dopiero wychodziło na jaw, że niektóre nawet współsiostry, one mówiły też o tym, same pokornie przyznawały, byłyśmy dla niej wredne, byłyśmy dla niej złe. Czasami tak dokuczały siostrze Faustynie, bo mówiły: o, ta się ma nie wiadomo za kogo. Do ciebie miałby Chrystus mówić: no stuknij ty się w głowę, za kogo ty się masz? I próbowały ją dźgać nieustannie. I bywało tak, mówiły siostry, że Faustyna była już tak bardzo przepełniona ich szyderstwami i złośliwościami, i takim trzepianiem się codziennym, że nieraz zostawiała tą swoją posługę, czy jako ogrodniczka, czy wśród garnków w kuchni i znikała. I jednego razu jedna z tych sióstr była ciekawa, gdzie ona znika, i pobiegła za nią i zobaczyła, że Faustyna szła wtedy do kaplicy i płakała. Wszystko to wyrzucała z siebie, oddawała Bogu. Stawała się malutko, jakby potrzebowała się zanurzać. A ksiądz Dolindo? Ojciec Pio, kiedy przyjeżdżali ludzie do niego z Neapolu, prosili o łaski, o cuda, mówił, dlaczego przyjeżdżacie do mnie, skoro macie świętego u siebie? I ten człowiek, on przecież całe jego życie to jest nieustanne uniżanie się. To jest jedna wielka droga krzyżowa. Napisał nawet taką książkę, autobiografię swoją, Dolindo znaczy ból. Od samego początku, od dzieciństwa. Nieustanne poniżanie, nieustanny strach. Ojciec, który miał sadystyczne zamiłowanie do wychowywania swoich dzieci. Dolindo, piąte z 11 dzieci, mówił, że jak ojciec wracał do domu, to tak się bali dzieciaki, że uciekali, chowali się przed nim. On mówi, ja byłem malutki, to się mieściłem w biurku. Za byle jakie przewinienie trafiał 4-5-letni chłopak na całą noc zamknięty do komórki z węglem i szczurami. Płakał i modlił się za swojego tatę. Kiedy trafił do seminarium, było jego wielkim pragnieniem to, żeby trafić do seminarium, tak bardzo się cieszył. Z drugiej strony przyszła kolejna fala upokorzeń, szyderstw, kpin. Bo mu w ogóle nauka nie szła. Dwuja nieustannie. Wszyscy go brali na języki, wszyscy szydzili z niego. Nawet kibicowali nauczycielom, żeby go karali tym bardziej jeszcze. Żeby mu więcej tych dwój dawali. I on taki biedny jednego razu płakał w kaplicy, modląc się z innymi seminarzystami na różańcu. Mówił, Matko Najświętsza, proszę Cię, jeśli chcesz, żebym został księdzem, zrób coś, żebym nie był takim kretynem. Tak myślał o sobie. I w pewnym momencie, nie wiadomo, jakiś powiew wiatru, jakiś mały przeciąg i obrazek z Matką Bożą, z Dzieciątkiem, który stał oparty na półce z książkami, nie wiadomo jak, porwany tym wiatrem, trafił i się przykleił mu do czoła. On tego potrzebował. Ja miałem ten obrazek w ręku. I nagle odblokował się i okazuje się, jest księdzem, który ma wspaniały błysk inteligencji, jest bardzo uzdolniony i muzycznie, i ogromne zamiłowanie do Pisma Świętego. Gracja, bratanica księdza Dolindo, jak pierwszy raz ją spotkałem przed 9-10 laty, to ona mi coś takiego powiedziała. To, czy mój stryj zostanie święty, to jest nieważne, ja o to nie dbam, ale to, na czym mu naprawdę zależało, to żeby Pismo Święte materialnie trafiło do rąk katolików. Żeby stało się miejscem naszego spotkania, kontaktu z Bogiem, naszej rozmowy. I on organizował, przecież to było 100 lat temu, organizował nie tylko piękne katechezy, konferencje wygłaszane w kościele biblijne, na które przychodzili ludzie, ale jednocześnie także po domach gromadzili się. Rozpoczął pewien rodzaj duszpasterstwa, czy takiej liturgii Słowa Bożego po domach. Absolutna nowość, przyciągając do siebie ogromną ilość młodych ludzi przede wszystkim. I to budziło reakcje przeciwne, zawiść, zazdrość. 4 razy został postawiony przed świętym oficją. Niekończące się dochodzenia, śledztwa, usiłowanie udowodnić mu czegoś, co nigdy się potem nie potwierdzało, a mimo tego spadały na niego kary jedna po drugiej. Zabierali mu wszystko. Możliwość głoszenia słowa, możliwość spowiadania, możliwość odprawienia mszy świętej, tracił wszystko. Kiedy trafił do Makao, do więzienia dla księży heretyków, to nawet nie wolno mu było przystępować do komunii świętej. Nigdy się nie skarżył. Zawsze zanurzał się w swojej pokorze, w swoim uniżeniu. Zawsze miał siebie za nic. Wszystko jest łaską Boga. Jeśli Bóg coś takiego na mnie zsyła, to wydobędzie z tego coś dobrego. On zawsze oddawał wszystko w ręce Boga. Nie skarżył się, nie dochodził swego. Bywało czasami, ktoś tam ze świadków mówił, że jak księdza Dolindo spotkał kiedyś nakrył w kościele, myślał, że jest sam. Otworzył tylko tabernakulum, stanął przed Najświętszym Sakramentem, modlił się tak z wyciągniętymi rękami, płakał i mówił, perché, dlaczego? To była jedyna jego skarga. 19,5 roku suspensy. Kary, która nie pozwalała księdzu Dolindo służyć. Ojciec Pio 2,5 roku przeżył taką karę. Ksiądz Dolindo 19,5 roku. Kiedy jednego razu, kiedy były prowadzone dochodzenia i pokazano mu dokumenty, czytałem te dochodzenia, one były absurdalne, bo ksiądz Dolindo był stawiany wobec tych urzędników świętego oficjum i mówił, prosił, błagał, powiedzcie mi, gdzie ja popełniłem błąd. W czym zbłądziłem? Ja bym nie chciał w żaden sposób zafałszować Ewangelii, przesłania Kościoła, zrobić krzywdę Matce Kościołowi. Powiedzcie mi, ja to naprawię. I słyszał w odpowiedzi, gdyby ksiądz miał choćby odrobinę w sobie Ducha Świętego, to sam by wiedział, gdzie pobłądził i sam by się skorygował. Nie miał możliwości na to zareagować. Przyjmował to wszystko. Jednego razu, kiedy zobaczył, z dokumentacji wynikało, że znalazł się po raz trzeci zamknięty, zaaresztowany na cały rok i poddany tym przykrym, tym trudnym dochodzeniom z powodu donosów, które pisały na niego od wielu miesięcy do Stolicy Apostolskiej dwie siostry rodzone dziewczyny z jego duszpasterstwa młodzieżowego. Prawdopodobnie poczuły się zmarginalizowane, nie wzięte dostatecznie przez niego pod uwagę i dlatego się w ten sposób mściły. Jak on zobaczył, że to one i zobaczył, jaki charakter mają też te donosy, Dolindo mówi, w pewnym momencie poczułem tak potężny ból we wnętrznościach, w brzuchu. Mówi, padłem na kolana i zacząłem się za nie modlić. I ja wtedy dopiero zrozumiałem, pisał, co Bóg odczuwa w momencie, kiedy spotyka się z naszą zdradą. Kiedy został uwolniony i wrócił do Neapolu, wiecie co zrobił? Pierwsza rzecz, kiedy wysiadł z dworca, poszedł do tych dwóch dziewcząt, do tych duchowych córek, padł przed nimi na kolana i prosił o wybaczenie. Zrobił to, co one powinny zrobić. Wyprzedził je. On zawsze tak robił. Także dlatego, żeby sobie nie dać ani jednej nocy, ani jednej chwili na myślenie, bo wtedy mogłyby przyjść koszmarne myśli, mogłyby przyjść oskarżenia, chęć osądzania, potępiania. Od razu uciekał w miłosierdzie, od razu stawał się malutki. Kto stanie się malutki, ten będzie wielki, będzie największy w Królestwie Niebieskim, mówił Jezus Chrystus. Człowiek pyszny, jak idzie fala na niego, to próbuje wziąć ją na siebie, na klatę, próbuje się skonfrontować, zmierzyć. I wtedy fala go miotnie tak, że nie wiadomo, gdzie skończy. Natomiast człowiek pokory, jak widzi zbliżającą się falę, trudność, staje się malutki, uniża się. I wtedy fala przechodzi ponad głowami. Nic mu nie zrobi. To jest właśnie to zajmowanie miejsca przy Chrystusie. Wy jesteście tymi moimi maluczkimi, tak nazywa Jezus swoich uczniów. Maryja, maluczka Maryja, służebnica Pańska. Ta, która zawsze jest w cieniu, która zawsze pozostaje z boku. Nawet jeśli ją czcimy na Jasnej Górze, to zawsze prędzej czy później człowiek dopatrzy się tego, że Maryja nie chce, żebyśmy się na niej koncentrowali, tylko nieustannie rękami czy palcem wskazuje na Jezusa. Jego słuchajcie, Jemu ufajcie, to On jest Panem, to On jest Bogiem. Maryja, która świetnie czuje się w roli służebnicy, sługi. Ksiądz Dolindo, rzeczywiście, powiem jeszcze na koniec wam dwie rzeczy, to jego uniżanie się. To, że go niektórzy pogardzali, jak on został zrehabilitowany ze wszystkich zarzutów i wrócił do pełnienia posługi kapłańskiej 1937 rok, 18 lipca. On z jednej strony był tak szczęśliwy, a z drugiej strony był tak zmartwiony, zaczął się zamartwiać, czy on, kiedy będzie mógł wrócić do odprawienia mszy świętej, czy sobie przypomni, jak to się robi. 19,5 roku. I nieraz, kiedy wrócił do czynności kapłańskiej, okazało się, że ma wszystkie te zdolności, które ma ojciec Pio w sobie. Umiejętność czytania w sercach ludzi, umiejętność prorokowania, umiejętność rozróżniania. Kiedyś mi opowiedzieli jednego razu, jak będziecie kiedyś w Neapolu, jak pojedziecie tam, gdzie on przebywał, to jest taka dzielnica, ja ją nazywam Bangladesz. Do dzisiaj jest chaos, do dzisiaj jest brud, tam żyją bardzo prości, zwykli ludzie, też okradani nieustannie, bo tam dużo jest przemocy i tam zarządza też mafia neapolitańska, Camorra. W takich warunkach ksiądz Dolindo pracował. I opowiadali mi, kiedyś jednego razu mówią do mnie, padre, widzisz tą uliczkę, która schodzi tam w dół? Ona się tam, pamiętasz, wije się w lewo i potem schodzi aż do skrzyżowania. Ja mówię, tak, pamiętam. To tam mniej więcej, koło tego skrzyżowania, kończyła się kolejka ludzi, którzy czekali, chcieli się dostać do księdza Dolindo, wyspowiadać się u niego albo dostać słowo. Miał takie rozróżnianie, takie światło, a jednocześnie ogromną pokorę. Gracja mówiła, że u księdza Dolindo zawsze była słodycz. On był nieustannie łagodny. Na nikogo nie musiał krzyczeć, a nieraz słowo miał tak jak piorun. Jednego wieczoru ksiądz jeden z Polski przyjechał, więc go wziąłem tam w Neapolu, idziemy szukać noclegu. Powiedzieli mi, że są siostry zakonne gdzieś tam, na takiej ładnej ulicy Jezu Maria. No to idziemy szukać tej ulicy Jezu Maria, ciemno się robi, ten Neapol taki coraz bardziej groźny. Tutaj gdzieś przechodzimy obok starego kościoła, tak jak bomba walnęła w ten kościół w czasie II wojny światowej, to tak jest do dzisiaj. Jakieś zboże rośnie z dachu, no w ogóle te zakamarki są coraz bardziej upiorne, więc tak idziemy, w pewnym momencie wyrasta przed nami taka wielka postać, siwy, starszy pan i mówi, księża, to pewnie z Polski. My mówimy tak, a on mówi, pewnie do księdza Dolindo. No zgadza się. I zmienia mu się twarz, nagle wzrusza się i mówi, ja go znałem osobiście, ja byłem jego ministrantem. I od razu przystępuje do opowiadania. Mówi, ten człowiek, ten ksiądz, jak on głosił słowo, to ogień wychodził z niego. On miał ogień w sobie. On miał taką siłę niezwykłą, a jednocześnie zawsze z różańcem. Zawsze chodził z tym różańcem po ulicach, czy do ludzi odwiedzać, zanosić jedzenie komuś, zawsze z tym różańcem. I pytali go nieraz tak po neapolitańsku, Doli, a czemu ty z tym różańcem wszędzie chodzisz? On się pokazywał, go uśmiechał się i mówił, to jest mój karabin na diabła. Wiedział, gdzie jest siła. Nie w moim ja jestem, ja chcę. Tylko w miłości Boga. Dlatego on zostawił tą piękną modlitwę i uczył ludzi takiej cudownej duchowości, absolutnego zaufania Bogu. Jezu, pęsa ci tu, Jezu, ty się tym zajmij. Jeśli pozwolicie, to na koniec tych rekolekcji chciałbym, żeby każdy z was, kto będzie chciał, żeby dostał księdza Dolindo dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że dla wszystkich starszy i będziecie mieli także piękny akt oddania się całkowicie Bogu. Dolindo tego uczył. Mówił, dlaczego się zamartwiasz? Dlaczego panikujesz? Dlaczego dajesz się pochłonąć niepokojowi i lękowi? Jeśli ci się wydaje, że tak wiele problemów się mnoży nad twoją głową, w pewnym momencie ulegasz wrażeniu, że one się tak spiętrzyły, te trudności, że w pewnej chwili one zwalą ci się na głowę i cię zmiażdżą, nie panikuj, ale ze wszystkich sił, które jeszcze w sobie odkrywasz, odnajdujesz, zamknij oczy i wołaj, Jezu, pęsa ci tu, Jezu, pęsa, Jezu, ty się tym zajmij, Jezu, ty się tym zajmij. I módl się nieustannie z tym akcentem na ty. Oddawaj wszystko w ręce Chrystusa, a zobaczysz, co to znaczy, że Bóg jest wierny. Nieraz, mówi, zachowujemy się tak, jakbyśmy się umówili na wizytę u lekarza, ale w drodze do tego lekarza usiłujemy sami sobie pomóc i sami się wyleczyć. I dlatego nam nie wychodzi. Ale jeśli staniesz pokornie przed Bogiem, powiesz, Jezu, ty się tym zajmij. Tyle świadectw dostałem i dostaję cały czas. W jednym małżeństwie mówili, napisali mi jednego razu, myśmy już się nie umieli porozumiewać. Właściwie to nasze rozmowa to już były tylko pogarda i wulgaryzmy. Wiedzieliśmy, że już nie, z tego się nic nie da wyciągnąć, to już tylko rozwód, rozwieść się. I ona się dowiedziała o tej modlitwie. Mówi, niczego innego nie robiłam, tylko ta intensywne wołanie, Jezu, Ty się tym zajmij. Czasami w nocy nie mogłam spać, budziłam się, nie przychodził sen, Jezu, Ty się tym zajmij. Idąc do pracy, wracając, mieszając rosół, cały czas tu Jezu. I mówi, po paru tygodniach zauważyłam, że przestaliśmy używać wulgaryzmów wobec siebie. Dalej to robiłam. Po następnych paru tygodniach zaczęło jakby lżeć. Stawaliśmy się bardziej odprężeni. Robię to dalej. Niedawno mi powiedziała, zaczynają pojawiać się małe, maluteńkie oznaki czułości. Nic innego. Powiem wam jeszcze jeden list. Dostałem od jednej kobiety, napisała z hematologii z Pileckiego, z Centrum Onkologii. Chora na białaczkę, na raka. I ona mi powiedziała, księże, nie znajduję słów, żeby wyrazić wdzięczność Bogu, bo dostałam książkę o księdzu Dolindą. Dolindo, poznałam tego człowieka, który mnie uczy tak fantastycznego podejścia do życia, do spraw. On mi pomaga, żeby w tej chwili przygotować się na najważniejszy moment mojego życia. Kiedy dotarł do mnie ten jej list, ona już nie żyła. Zamknij oczy i pozwól się ponieść nurtowi mojej łaski. Pozwól mi działać. Czynię cuda proporcjonalnie do waszego pełnego oddania się mnie, a nie do waszego zaufania sobie samym. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz zamkniętymi oczami duszy, Jezu, Ty się tym zajmij. To wam poprzysięgam na moją miłość, że się zajmę.